Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Szef KPRM-u Michał Dworczyk jest przekonany, że do końca tego roku przeciw COVID-19 mogliby zostać zaszczepieni wszyscy chętni.
Pełnomocnik rządu do spraw szczepień zastrzegł, że warunkiem jest wywiązanie się producentów preparatów ze swoich deklaracji.
Rząd analizuje także inne możliwości pozyskania większej liczby szczepionek oraz przyspieszenia dostawy zamówionych preparatów.
Szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia. Preparat jest podawany medykom oraz pracownikom DPS-ów i MOPS-ów. Do dziś zaszczepiło się ponad 400 tysięcy osób.
Przez ostatnie 3 dni średnia szczepień to jest około 55 tysięcy osób, około 50 tysięcy osób dziennie szczepionych. Szczepimy z prędkością na poziomie niemieckim, jeśli chodzi o prędkość szczepień, a jeśli chodzi o liczbę wykonanych szczepień, to jesteśmy na 4. miejscu w Unii Europejskiej.
W piątek zostanie uruchomiony formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób pełnoletnich, który będzie umieszczony na stronie gov.pl/szczepimy się.
Od piątku także seniorzy po 80 roku życia będą mogli się zarejestrować na szczepienia, a tydzień później taką możliwość będą miały również osoby, które ukończyły 70 lat.
Szczepienia dla tej grupy rozpoczną się 25 stycznia.
Od piątku przedsiębiorcy mogą przez internet składać wnioski o pomoc z tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Chodzi o mikro, małe i średnie firmy z branż, które z powodu koronawirusa musiały ograniczyć lub zawiesić działalność.
To kolejna forma pomocy rządu i PFR-u przygotowana we współpracy z bankami. Ma ona umożliwić przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100% umarzane.
Druga tarcza dotyczy firm działających pod 45 kodami polskiej klasyfikacji działalności. Chodzi między innymi o restauracje, hotele, firmy turystyczne zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie i te z sektora edukacji.
Subwencja finansowa PFR-u będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków, między innymi spadku dochodów o co najmniej 30%. O innych wymaganiach mówi wiceprezes funduszu Bartosz Marczuk.
Jeżeli chodzi o mikro, to trzeba spełnić dwa warunki, czyli utrzymać prowadzenie firmy w 2021 roku plus utrzymać zatrudnienie. Zatrudnienie rozumiane 2021 do 2020, nie mniej niż tyle osób, na ile wzięło się subwencje i to będzie przez nas w lutym 2022, między lutym a kwietniem badane. Jeżeli chodzi o MŚP, to tutaj też dwa warunki. Jeden taki sam jak w mikro, czyli utrzymanie działalności gospodarczej, a drugi warunek to jest rozliczenie tych pieniędzy, które wzięło się teraz, czyli jak ktoś weźmie w styczniu na podstawie tej predykcji pieniądze, to będzie musiał w okolicach pewnie grudnia rozliczyć się z tych pieniędzy.
W serwisach transakcyjnych banków powinny już pojawić się wnioski elektroniczne, które umożliwią firmom ubieganie się o pomoc. Można je składać do 28 lutego. Potem będzie też procedura odwoławcza.
Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów złotych. Przewiduje się, że z tarczy 2.0 PFR skorzysta około 50-70 tysięcy przedsiębiorców.
Resort Edukacji uruchamia specjalną infolinię dla nauczycieli, którzy mają pytania i problemy związane z nauczaniem zdalnym. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Choć od poniedziałku do szkół wracają uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, to pozostali uczniowie, a także studenci będą kontynuować naukę zdalną. Przeniesienie nauczania do sieci to spore wyzwanie dla nauczycieli. Dlatego, aby zapewnić im dodatkowe wsparcie, rusza specjalna techniczna infolinia. Pod numerem +48 222 500 114 nauczyciele będą mogli uzyskać pomoc, na przykład w sytuacji, gdy będą mieli problemy ze sprzętem. Infolinia będzie działać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do godziny 20, a także w soboty i niedzielę w godzinach od 8 do 18, mówi pełnomocnik premiera do spraw GovTech Justyna Orłowska.
Ten wirtualny asystent też jest takim wirtualnym asystentem na miarę XXI wieku. Osoba, która będzie dzwoniła na infolinię, będzie mogła dobrowolnie oczywiście udostępnić swój ekran i tylko i wyłącznie udostępnić. Tutaj zaznaczam, że jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie. Konsultant będzie miał możliwość tylko i wyłącznie zerknąć na to, co mamy na swoim ekranie, po to, żeby właśnie pomóc realnie w tym tym, aby było takie poczucie wsparcia, jakby to była osoba, która jest obok nas i przeprowadza nas przez te narzędzia nauczania zdalnego. Chciałabym gorąco podziękować nauczycielom, którzy zgłosili swoje różne wątpliwości, czego jeszcze potrzebują, jakiego jeszcze wsparcia właśnie w tej strony technicznej potrzebują. Zostało ono uwzględnione.
Rząd przeznaczył 1 miliard złotych na informatyzację szkół, a także zakup sprzętu. W ramach tych pieniędzy około 300 tysięcy złotych zostało przekazane na refundację zakupów akcesoriów informatycznych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w czwartek z premierem Mateuszem Morawieckim oraz leśnikami na temat nowego projektu ustawy o działach administracji rządowej. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim trwało około 2 godzin. Rozmowy miały charakter roboczy.
Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze po spotkaniu, że polskie lasy to wspólne dobro. Zmiany w tym obszarze wymagają szerokich konsultacji.
W ubiegłym tygodniu prezydent zawetował nowelę. Andrzej Duda miał wątpliwości, między innymi co do przeniesienia nadzoru nad leśnictwem z resortu środowiska do rolnictwa.
Przedstawiciele KPRM-u zapowiedzieli wówczas przygotowanie alternatywnego projektu.
Zbigniew Kuszlewicz, szef Solidarności Leśników, ma nadzieję, że nowelizacja ustawy spełni oczekiwania prezydenta i tym samym strony społecznej.
Liczę na to, że zdanie, jakie już zostało wypowiedziane przez rzecznika rządu, pana Millera, zostanie wprowadzone w życie, gdzie określił, że jeśli pan prezydent skorzystał z prawa weta i miał takie prawo, to zapewne będziemy musieli zmienić te zapisy, jakie są, no mam nadzieję były już, w ustawie o działach administracji rządowej. Wobec czego nasz temat będzie chyba po tej linii realizowany, a nie innej.
Według związkowca jest szereg argumentów przeciw przeniesieniu leśnictwa do Ministerstwa Rolnictwa. Między innymi to, że rolnictwo nastawione jest na produkcję, komercję, co zupełnie inaczej wygląda to z lasami, podkreśla.
Nowela ustawy o działach administracji rządowej została uchwalona w ubiegłym roku. Jest konsekwencją rekonstrukcji rządu i zmniejszenia liczby resortów.
Ruszają konsultacje społeczne Polskiej Strategii Wodorowej 2030. Dla rządu gospodarka wodorowa jest jednym z priorytetów. W kolejnych latach inwestycje w technologie wodorowe w Polsce mają wynieść kilkanaście miliardów złotych.
Przedstawiciele resortu środowiska podkreślają, że mają się one przyczynić m.in. do modernizacji polskiego sektora energetycznego.
Strategia przewiduje działania w 3 zasadniczych filarach gospodarki – powiedział wiceminister, pełnomocnik rządu do spraw OZE Ireneusz Zyska.
Transport, który w naszej ocenie na pierwszym etapie ma szansę wykorzystać te technologie, przede wszystkim transport ciężki, zbiorowy, towarowy, także publiczny, to również energetyka i ciepłownictwo, a także wykorzystanie wielu różnych technologiach przemysłowych w perspektywie roku 30 i później przewidujemy, że tak jak się to dzieje w strategiach innych państw europejskich i światowych, także do produkcji stali. Między innymi w Japonii testowane są także rozwiązania wykorzystaniem powszechnym w gospodarstwach domowych.
Prace nad strategią wpisują się także w plan działań rządu dotyczący sprawiedliwej transformacji energetycznej. Resort klimatu pracuje nad odpowiednią ustawą, prawem wodorowym oraz porozumieniem sektorowym w sprawie rozwoju technologii wodorowych.
Jest o co zabiegać, bo Unia Europejska chce do 2050 roku przeznaczyć na tego typu projekty 500 miliardów euro. Polska jest 5. na świecie i 3. we wspólnocie producentem wodoru.
Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przegłosowała artykuł impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. To formalne postawienie go w stan oskarżenia. Głównym zarzutem jest podżeganie do powstania.
Według demokratów miało do tego dojść 6 stycznia podczas przemówienia Donalda Trumpa poprzedzającego szturm i przemoc na Kapitolu.
Za uruchomieniem procedury impeachmentu głosowało 232 parlamentarzystów, w tym 10 republikanów. Przeciwko opowiedziało się 197.
Politolog profesor Rafał Juchnowski mówi, że poparcie dla impeachmentu przez część republikanów jest spowodowane między innymi pewnego rodzaju zawodem po przegranej Donalda Trumpa w wyborach,
którego obarczali winą za porażkę związaną z jego cechami charakteru. Kolejna rzecz to pewnego rodzaju obawa przed możliwością również, co się też w jakiejś mierze stało, utraty możliwości uzyskiwania wsparcia na własną kampanię wyborczą ze strony podmiotów gospodarczych. Co więcej, to wydarzenie waszyngtońskie, ostatnie zajęcie czasowe Kapitolu, było dość dużym wstrząsem mentalnym dla społeczeństwa, przynajmniej dla amerykańskiej elity.
Losy Donalda Trumpa zależą teraz od Senatu. Do uznania jego winy trzeba 67 głosów ze 100 możliwych w tej izbie parlamentu.
Prezydent Donald Trump w nagraniu z Białego Domu nie odniósł się do uruchomienia procedury jego impeachmentu.
Potępił jednak przemoc na Kapitolu i poinformował, że wydał agencjom federalnym polecenie zapewnienia porządku w czasie przekazywania władzy.
20 stycznia planowana jest inauguracja prezydentury Joe Bidena.
Rosja kolejny raz wypacza obraz II wojny światowej. Rosyjska ambasada w Polsce napisała w tym tygodniu na Twitterze, że Armia Czerwona w styczniu 1945 roku wyzwalała Polskę od hitlerowców.
Wpis pojawił się w rocznicę rozpoczęcia ofensywy Armii Czerwonej w kierunku Berlina. Ambasada Rosji, odnotowując to wydarzenie, napisała w sieci, że celem ofensywy było wyzwolenie Polski od hitlerowców.
Do kwestii tak zwanego wyzwalania naszego kraju przez Sowietów w styczniu 1945 roku wielokrotnie odnosił się już IPN. Jego przedstawiciele podkreślali, że takie przedstawianie wydarzeń stoi w sprzeczności z wiedzą historyczną.
Kreml i posłuszne mu wojska zniewalały bowiem Polskę. Działo się to także przed styczniem 1945 roku, mówił naszej redakcji historyk profesor Jan Żarn.
Od sierpnia do tego stycznia 1945 roku Armia Czerwona i NKWD spacyfikowała cały teren, który wówczas zajmowała, i ta pacyfikacja objęła przede wszystkim struktury Polskiego Państwa Podziemnego, zarówno okręgu białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego. Tam dokonano wywózek dowódców okręgów Armii Krajowej. Tam także ta NKWD-owska i wielomilionowa rzesza żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej de facto zainstalowała PKWN i władze narzuconą Polakom, która później rozlała się po całej Polsce w momencie, kiedy w styczniu 1945 roku front ruszył dalej na zachód.
Wkraczając do Polski, armia sowiecka kończyła okupację niemiecką, ale nie przyniosła wolności. Przyniosła kolejne zniewolenie i rozbijanie Polskiego Państwa Podziemnego. Przykładem jest m.in. obława augustowska.
To były wiadomości w Radiu Maryja.